Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Dziś temat szczęścia. Peter Kołakowski, przedsiębiorca z pasją do tematu szczęścia. Witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
Ale też dziennikarz.
Nie, dziennikarz nie, absolutnie. Odcinam się od tego w 100%.
No ale w radiu kiedyś pracowałeś.
Tak, ale nie jako dziennikarz.
To jak być szczęśliwym człowiekiem?
To stosunkowo łatwe. Generalnie trzeba zrozumieć mechanizm, który tym kieruje, i mechanizm jest bardzo prosty wbrew pozorom. Dlatego, że ludzie uważają w większości przypadków, że szczęście to jest zaspokojenie tego, czego nie mają. Czyli zakładają sobie cele, zakładają, że jeżeli coś osiągną, to będą szczęśliwi. No, rzecz polega na tym, że to zupełnie nie tędy droga. Być szczęśliwym to znaczy mieć zadowolenie z tego, co jest. Niektórzy nazywają to, żeby być tu i teraz. To nie jest nawet być tu i teraz. Jest kwestia tego, żeby docenić to, co się ma. Dlatego, że ludzie wokół nas mają takie sytuacje, że są chorzy i uważają, że jak wyzdrowieją, to będą szczęśliwi, a znamy ludzi, którzy są zdrowi i dalej są nieszczęśliwi. Zakładamy, że ktoś będzie szczęśliwy, jak zarobi ekstra ileś pieniędzy. Okazuje się, że z tego nic nie wynika, dlatego że są ludzie, którzy mają ekstra ileś pieniędzy i dalej są nieszczęśliwi. Czyli efekt nie polega na tym, że jeżeli coś osiągniemy, będziemy szczęśliwi. Efekt polega na tym, żeby być szczęśliwym w tej sytuacji, w której się jest. I do tego wystarczy się chwilę zastanowić i troszeczkę poczytać, postudiować, i od zarania dziejów ludzie w ten sposób funkcjonowali, i prawie wszystkie filozofie świata, a tym się akurat zajmuję, właśnie podchodzą do szczęścia w ten sposób.
Kiedy mieszkałem w Ameryce Południowej, najbardziej, tak mi się wydaje, odczułem to w Kolumbii, spotykałem ludzi bardzo biednych, mających w domu rozwalające się meble, praktycznie żyjących bez niczego, ale niezwykle szczęśliwych. Spotykali się codziennie na tak zwaną fiestę. Fiesta po hiszpańsku to zabawa. Słuchali salsy, śpiewali piosenki. Pamiętam, byłem na takiej imprezie urodzinowej mojego kolegi, mama miała urodziny, i było chyba z 30 osób w domu, rodziny, przyjaciół, znajomych, i wszyscy siedzieli na podłodze i po prostu byli przeszczęśliwi i radośni. Może szczęście to kwestia po prostu podejścia?
Szczęście jest uczuciem. Uczucie nie da się opisać słowami. Możemy komuś powiedzieć, że coś nas boli, ale ktoś tego nie jest w stanie zrozumieć, dlatego że nie jesteśmy w stanie opisać ani opowiedzieć o emocji. Bez podania przykładu, dopiero kiedy powiemy coś, co osoba się utożsamia z jakimś zjawiskiem, dopiero wtedy może zrozumieć koncepcję słowa, które użyjemy. Wszystko to dotyczy każdej emocji. Szczęście jest emocją, więc trudno jest je opisać słowami. Istotą sprawy jest to, co powiedziałem. To nie jest kwestia, ile mamy pieniędzy, nie jest kwestia, jakie mamy meble w domu. Pytanie, czy rozumiemy, że to, co mamy, jest źródłem szczęścia, jeżeli będą nasze emocje w ten sposób wyglądać. Czyli szczęście jest emocją, która buduje w naszym organizmie, generuje pewne składniki chemiczne, które po prostu powodują, że jest taki stan, a nie inny naszych emocji, i to się zamyka w pewnego rodzaju kole. Więc na pewno pieniądze nie są determinujące do bycia szczęśliwym. Ludzie bogaci się wieszają, popełniają samobójstwa i są mega nieszczęśliwi. Ludzie biedni żyją bardzo dobrze. Także pieniądze nie są wyznacznikiem tego. Wyznacznikiem tego jest sposób myślenia. I tu jest problem, powiedzmy sobie, w całym systemie edukacji i kultury, który nakłania nas, szczególnie w XX wieku, właśnie do takiego agresywnego podchodzenia, do stawiania sobie celów i brak ich osiągnięcia lub brak dojścia do tego powoduje, że jesteśmy nieszczęśliwi, czyli łatwiej jest w tej naszej kulturze i cywilizacji stać się osobą nieszczęśliwą dzięki temu, co się dzieje dookoła, niż zrozumieć i starać się być szczęśliwym, ponieważ społeczeństwo naciska na nas, żebyśmy robili wszystko, żeby być nieszczęśliwym.
Kiedy rozmawiam z ludźmi o szczęściu i mówię im, że jestem szczęśliwy, bo jestem zawsze szczęśliwy, naprawdę, nie mam takich dni, w których byłbym nieszczęśliwy. Oczywiście mam różne emocje, pozytywne lub negatywne, natomiast jestem szczęśliwy, uznaję się za szczęśliwego człowieka. Oni mówią, to jest niemożliwe, nie można być cały czas szczęśliwym.
Myślę, że można być cały czas szczęśliwym. To jest stan umysłu. Można mieć takie dołki, bo coś się wydarzy i z tej emocji trzeba nauczyć się szybko wychodzić. Więc oczywiście, że zdarzają się sytuacje, które emocjonalnie w danym momencie są takie, które nas nie budują. Coś się wydarza złego. Natomiast ogólny stan jest kwestia tego, żeby przywrócić siebie do tych emocji, które są wartościowe dla nas i które nas budują. Kiedyś słyszałem takiego przykładu o osobie, która sprawdzała umiejętności strzeleckie swojego wnuczka i kiedy weszła do stodoły, gdzie on ćwiczył strzelanie z łuku, zobaczyła, że tam strzały są w różnych miejscach na ścianach, ale za każdym razem są w środku tarczy. I mówi: słuchaj, ty jesteś rewelacyjny, kurczę, no po prostu strzelasz genialnie, jak ty to robisz, jakżeś się tego nauczył? On mówi: najpierw strzelam z łuku, a potem wokół tego rysuję tarczę. Przykład jest w wielu przypadkach dla naszego życia zasadny, dlatego że jeżeli będziemy podchodzili, że robimy najlepiej, co potrafimy, robimy to, co możemy, żeby dla siebie, dla swojego środowiska, dla świata zrobić jak najlepiej, nie, i coś nie wyjdzie, to dalej jest środek tarczy. Zrobiliśmy najlepiej, jak można było i będziemy szczęśliwi. Jeżeli zaczniemy się porównywać do czegoś, do kogoś, do innych, wtedy pojawiają się wszystkie problemy świata.
Peter Kołakowski, przedsiębiorca z pasją do tematu szczęścia. Do rozmowy wracamy już za chwilę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Słuchamy algorytmu osobistego, studio Peter Kołakowski, przedsiębiorca z pasją do tematu szczęścia. Witam ponownie.
Witam.
Gdy robiłem festiwal Nie Zabijaj, to był taki festiwal muzyki reggae w latach 2002-2007, to zawsze mówiłem o marzeniach, kiedy rozpoczynałem ten festiwal i o szczęściu też. Pozwól, że posłuchamy teraz fragmentu tego festiwalu.
Marzenia się spełniają, a jeśli ktoś nie wierzy w to i powie mi teraz, że marzenia się nie spełniają, to nie uwierzę. Ten festiwal był kiedyś ogromnym, wielkim marzeniem. W pewnym momencie mnóstwo ludzi, pozytywnych ludzi z dobrą energią, postanowiło przyjść tutaj i bawić się razem z nami w pozytywnej muzyce.
No właśnie, tak to wyglądało. Ja zawsze zachęcałem ludzi ze sceny do tego, żeby spełniali swoje marzenia, bo to daje szczęście. To tylko marzenia dają szczęście?
Chyba to też jest błędne koło, dlatego że ja bym nie powiedział, że marzenia dają szczęście. Nawet stawianie sobie celów niekoniecznie daje szczęście. Wydaje mnie się, moje spostrzeżenie z tego wszystkiego jest to, że ludzie, którzy stawiają sobie cele, są szczęśliwi, jeżeli je osiągają, czyli uwarunkowane to jest, że to wszystko pójdzie dobrze. Ludzie, którzy są szczęśliwi z założenia, osiągają lub nie osiągają celów, są szczęśliwi, że podjęli wyzwanie, podjęli próbę i że zrobili, co mogli najlepiej w danej sytuacji. Nie, i są szczęśliwi z tego, że to zrobili. Nie, i to jest chyba różnica, dlatego że jeżeli ktoś postawi sobie cel, że będzie miał złoty medal na jakimś tam, na zawodach sportowych, to moje pytanie, czy można od tego uwarunkować jego szczęście. Jest dużo ludzi, którzy zdobyli złoty medal, a potem całe życie byli nieszczęśliwi, czyli na pewno to nie jest to. 5 minut euforii i ekstazy nie rozpatruje psychologicznie kwestii szczęścia. Czyli spełnienie, kupienie sobie nowego samochodu jest wspaniałe, postawienie sobie celu, żeby gdzieś wyjechać, jest wspaniałe, osiągnięcie tego jest super. Natomiast jeżeli człowiek nie potrafi zbudować sobie narracji, z której wynika, że będzie dalej szczęśliwy, jeżeli nie osiągnie złotego medalu i nie wyjedzie na to, no to w efekcie końcowym będziemy mieli bardzo sfrustrowane społeczeństwo.
Kiedyś z koleżanką, starszą redaktorką z radia, z którą pracowałem, rozmawiałem o szczęściu i zapytałem ją, czy jest szczęśliwym człowiekiem. Odpowiedziała, że nie. I ja wtedy jako młody człowiek, nie pamiętam ile miałem lat, może z 23 lata, nie mogłem tego zrozumieć. Dla mnie wtedy największym szczęściem była praca w radio. Ona pracowała 25 lat i też była to jej pasja. I ja byłem pewny po prostu, że jeśli ktoś ma podobną pasję i realizuje swoją pasję, to jest szczęśliwym człowiekiem, no ale ona nie była. Czy może być tak, że z wiekiem przestajemy być szczęśliwi?
Nie, absolutnie nie. Myślę, że jest to, jak wszystko inne w życiu, stan umysłu. Stan umysłu, który wynika z niewiedzy. Ludzie w naszym świecie bardzo konkurencyjnym stawiają sobie właśnie te cele takie, które mają za zadanie ich uszczęśliwić. I tak wygląda ta mechanika, cała narracja świata, który nas otacza. Dlatego część osób niekoniecznie musi iść w stronę lenistwa, bo może osiągać sukcesy i osiągają ci ludzie gigantyczne sukcesy życiowo, z tym tylko, że troszeczkę więcej mają do powiedzenia w dziedzinie takiego myślenia jak taoizm. To znaczy, że rzeka płynie i my płyniemy z tą rzeką, cieszmy się. Czy też właśnie postać myślenia pozytywnego, które nie do końca samo w sobie rozwiązuje jakikolwiek problem, ale powoduje przynajmniej wstęp do tego, że osoba może rozpocząć zmianę swojego nastawienia do życia. Znamy ludzi, którzy naprawdę przez życie byli bardzo pokrzywdzeni i są szczęśliwi i naprawdę życie nie było dla nich fair, a mimo tego są może nawet speakerami motywacyjnymi, i ludzie, którzy osiągnęli sukcesy, mają te rzeczy, które w cywilizowanym zachodnim świecie świadczyłyby o dobrobycie, są w wielkiej depresji. Jednym z takich kluczowych przykładów, który ja bym podał, myślę, że jeden z najlepszych, jakie znam, to jest Robin Williams. Osiągał wszystko, co można było. Miał przyjaciół, miał szacunek, był genialnym człowiekiem, miał pieniądze i podjął decyzję samobójstwa. Czegoś jednak zabrakło. I myślę, że to jest dobra wskazówka dla ludzi, którzy nas otaczają, że szczęście nie polega właśnie na tym, że jeżeli będziemy mieli więcej, cokolwiek by to nie było, to rozwiąże problem. Warto jest stawiać sobie cele i warto jest te cele osiągać, ale nie można warunkować szczęścia osiąganiem tych celów.
Peter Kołakowski cały czas w naszym studiu. Do rozmowy wracamy za chwilę. Serce i intuicja. Mam wrażenie, że między nimi cały czas odbywa się jakaś rywalizacja, jakaś walka. Tak też miałem, gdy mieszkałem w Kolumbii i zacząłem tęsknić za Polską. Taka piosenka wtedy przyszła do mnie.
Serce, serce, serce. Serce, serce, serce. Tak odpowiada mi. Serce, ono trzyma mnie za rękę i prowadzi jeszcze głębiej. Serce moje, serce moje, serce. Tak, serce, ono jest na wyciągnięcie. I nieważne kilometry, serce moje, serce moje, serce. Czasem też nie mogę spać i muszę przemyśleć to wszystko, bo czasem też mam taki stan, chcę poczuć tu tylko twą bliskość. Czasem też nie mogę spać i muszę przemyśleć to wszystko, bo czasem też mam taki stan, chcę poczuć tu tylko twą bliskość. Serce mówi mi dziś tu wszystko, serce zaprowadza igrzysko. Jedno, drugie, trzecie i czwarte igrzyska wielkie na otwarcie serca mego. Głębokiego przeżycia wewnętrznego, serce podpowiada mi otwarcie, serce zaprowadza dziś wsparcie. Wybija mnie telefon i wyciągasz do mnie ręce. Moje serce mówi do mnie, potrzebuję jeszcze więcej. Znów wybija mnie telefon i wyciągasz do mnie ręce. Moje serce mówi do mnie, potrzebuję jeszcze więcej. Serce, ono trzyma mnie za rękę i prowadzi jeszcze głębiej. Serce moje, serce moje, serce. Tak, serce, ono jest na wyciągnięcie. I nieważne kilometry, serce moje, serce moje, serce. Czasem też nie mogę spać i muszę przemyśleć to wszystko, bo czasem też mam taki stan, chcę poczuć tu tylko twą bliskość. Czasem też nie mogę spać i muszę przemyśleć to wszystko, bo czasem też mam taki stan, chcę poczuć tu tylko twą bliskość.
A intuicja ukryta gdzieś z dala mówi, gada, podpowiada. Niesłuchana czeka w spokoju, aż będzie mogła pomóc. Intuicja, moja wewnętrzna busola, wskazuje drogę, mówi jak pokonać trudności, złości, pretensje i strach, iść drogą do własnej prawdy. Prawdy, prawdy, prawdy. Prawdy, prawdy, prawdy. Tak podpowiada mi. Serce, serce, serce. Serce, serce, serce. Tak podpowiada mi. Serce, ono trzyma mnie za rękę i prowadzi jeszcze głębiej. Serce moje, serce moje, serce. Tak, serce, ono jest na wyciągnięcie. I nieważne kilometry, serce moje, serce moje, serce. Czasem też nie mogę spać i muszę
muszę przemyśleć to wszystko, bo czasem też mam taki stan, chcę poczuć tu tylko twą bliskość. Czasem też nie mogę spać i muszę przemyśleć to wszystko, bo czasem też mam taki stan, chcę poczuć tu tylko twą bliskość.
Muzyka i produkcja Michał Kacprzak i Dawid Łopatowski, a tekst napisałem w kolumbijskim Medellin z widokiem na całe miasto i piękno gór. Serce.
Ludzie kultury i ich algorytm osobisty.
Wracamy do rozmowy o szczęściu. Anna Dymna teraz, aktorka i założycielka Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej, przyznaje, że powinniśmy doceniać to, co mamy i cieszyć się każdym dniem.
Ludzie nie wiedzą o tym, że są szczęśliwi. Nie chcą tego zobaczyć. Kiedyś rozmawiałam z dziewczyną na wózku w programie. Czekała uśmiechnięta, ruszała jeszcze jedną ręką i cały czas mnie prowokowała. Zobacz, Ani, jak pięknie, tak sobie coś tak uśmiecha. I prowokowała mnie, bo chciała, żebym zadała jej pytanie, no co ty tak się uśmiechasz? Siedzisz na tym wózku, co, jaki sens może mieć twoje życie? Nie chodzisz, nie? A ona mówi, Ania, ty wiesz, jaka jestem ważna? Ja mówię, jak jesteś ważna? Jak się patrzysz na mnie, to chyba musisz sobie zdać sprawę z tego, jaka jesteś szczęśliwa. A ty wiesz, że jakby mnie nie było, to mogłabyś tego nie zauważyć. Ja pamiętam, wtedy zaczęłam ryczeć, a ona mi głaskała, mówi, Aniu, nie płacz, wszystko będzie dobrze, sam się może świat zwariował. Jest coś takiego, że my nie wiemy o tym, że życie jest pod największym skarbem. Jak się czyta różne mądre poetów i filozofów, no to sobie wyczytasz, że twoim największym obowiązkiem na ziemi jest być szczęśliwym. Trzeba kochać, zachwycać się światem. O tego mnie uczyła mama właśnie. O, zobacz, jakie tu ładne. Rodzice mnie tego uczyli. Jest tyle cudów wokół nas, po których depczemy w ogóle. Ludzie właśnie na przykład z niepełnosprawnością intelektualną, to są w ogóle skarby nasze. To są takie diamenty, które my depczemy, deptujemy w błoto, nie chcemy z nimi, to brzydko wygląda, a głupie to jest, nie? Tak się mówi. A oni mają taką czystość zakodowaną, niezniszczoną mózgiem. Jak się na nich patrzysz, to zaczynasz myśleć o sobie i możesz być zupełnie innym człowiekiem. Ja to wiem po sobie. Przy takim moim podopiecznym to nie skłamiesz nic. Jego w konia nie da rady okłamać go, bo jak? No bo przecież nie wiem, jak można, to oni są tacy szczerzy. Jest coś takiego, więc ja myślę, że to jest naszym obowiązkiem być szczęśliwym, zachwycać się życiem i cieszyć się każdą chwilą i ją szanować. Szanować drugiego człowieka to naprawdę jest bardzo pożyteczne.
Anna Dymna przed chwilą pięknie opowiedziała historię z jednego ze swoich programów telewizyjnych. Czy rzeczywiście, jeśli patrzymy na innych, którzy w naszej perspektywie mogą mieć gorzej, a jednak są szczęśliwi, to jesteśmy bardziej szczęśliwi?
Trzeba podejść jeszcze do tego tematu w taki może nie tyle filozoficzny sposób, ile zastanowić się w ten sposób nad swoim życiem, żeby robić coś więcej niż tylko nasze życie jest warte. Jeżeli nasz światopogląd pozwala na to, żeby zrobić coś dla innych, zrobić coś, co będzie większe niż tylko zaspokojenie własnych potrzeb i będzie to prowadziło do jakiejś formy rozwoju i osobistego, i rozwoju społecznego, to myślę, że to jest duża sprawa. I dużo osób, które właśnie mają takie określenie, że są szczęśliwe, robią rzeczy większe niż tylko pomoc sobie. Czyli ich działania są skierowane nie tylko do wewnątrz, do ich potrzeb, ale są skierowane w dużej mierze na zewnątrz, do potrzeb innych osób. I tutaj mamy też taki przykład troszeczkę z innej bajki, ale myślę, że adekwatny, też o dziewczynce, tylko ta stała dla odmiany na plaży i na plaży leżało mnóstwo meduz wyrzuconych przez morze i ona brała te meduzy i wrzucała do wody i przechodził koło niej mężczyzna i mówi, co ty robisz, dziewczynko? Ona mówi, wiesz co, wrzucam meduzy do wody. On mówi, to nie ma sensu, tutaj tysiące ich leży, przecież ich wszystkich nie wrzucisz. A ona mówi, tak, ale dla tej jednej, którą wrzucę, to jest całe życie. I myślę, że kiedy podejdziemy do filozofii zadowolenia z życia, kiedy komuś pomożemy i to nie musi być pomoc wszystkim, może to być pomoc komuś, może to być koncentracja na jednym przypadku, komu pomożemy, jeżeli te przypadki będziemy powtarzać w miarę naszych możliwości, to będzie powodowało nasz rozwój osobisty, docenianie siebie i w efekcie końcowym bycia osobą bardziej szczęśliwą.
Peter Kołakowski cały czas w algorytmie osobistym.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Algorytm osobisty, rozmawiamy o szczęściu, w studiu Peter Kołakowski, przedsiębiorca z pasją do tematu szczęścia, witam ponownie.
Witam.
Sekret, książka i film, w której, no, zdradzę, wszystko polega na odbijaniu energii, czyli jak myślimy pozytywnie, to tak się dzieje w naszym życiu, jeśli przyciągamy negatywne myśli, to jest negatywnie. Zresztą Jacek Klejf, mój ulubiony artysta, wyśpiewał kiedyś taką piosenkę Zwierciadełko, życie jak lustereczko odbija to, co robię, uśmiechnąć się chce do mnie, gdy uśmiechnięcy chodzę. To może chodzi o to, aby zawsze myśleć tylko dobrze?
Ja myślę, że to nie do końca tak jest. Schemat takiego myślenia naiwnego, że wyjdę na balkon, popatrzę na swój trawnik i będę powtarzał sobie mantrę, że chwasty w tym roku nie wyrosną, nie zadziała. To nie tak działa. Myślę, że do tego jest potrzebne nastawienie, z którego będzie wynikało nasze działanie. Dopiero nasze działanie i we właściwym kierunku. Słyszałem takie określenie, bardzo mi się podoba, że ważniejszy jest kierunek od tempa. Jeżeli będziemy działać w danym kierunku i gdzieś tam po drodze będzie objazd, coś się wydarzy, ale cały czas kierunek będzie utrzymywany właściwy, będziemy zadowoleni, dlatego że będziemy na drodze do tego miejsca, gdzie chcemy dotrzeć, będzie się działo to, co potrzeba. Natomiast jeżeli my jedynie myślimy tylko i wyłącznie pozytywnie, co było domeną XX wieku, często będziemy zawiedzeni, dlatego że życie samo się nie ułoży w efekcie końcowym. To nie jest tak. Czyli jeżeli komuś się bardzo chce pójść do ubikacji i będzie myślał o tym bardzo mocno, to jednak na samym końcu będzie miał spodnie do prania. Więc trzeba zdrowy rozsądek zachować. Myślenie pozytywne jest ważne, aczkolwiek to jest jedna z takich troszkę anarchicznych rzeczy z XX wieku.
A na ile wychowanie ma wpływ na szczęście?
Powiedziałbym, że ja i mój syn jesteśmy wychowywani zupełnie inaczej. Mój ojciec nie miał czasu dla mnie w 100% i był mega inteligentnym człowiekiem, nieprawdopodobnie wykształconym i dla odmiany ja jestem po drugiej stronie, jeżdżę z synem na wszystkie koncerty, mamy wspólne pasje, samochody, muzykę. Wychowanie dzisiaj jest w dużej mierze nie tylko w rodzinie, ale jest w środowisku. Środowisko my sobie budujemy sami. Moje środowisko, od którego ja się uczę, to jest jak dzisiaj postępować w ramach firmy w marketingu od Setha Godina. Uczę się, jak ustawić swój termostat potrzeb od Eda Mileta. Uczę się, jak radzić sobie z emocjami od Tony Robbinsa. Uczę się, jak traktować pieniądze od Kena Hondy i żeby zrozumieć, dlaczego Polacy są tacy, jak są, między innymi w podejściu do pieniędzy. Także środowisko wybieramy sobie dzisiaj, czytając książki i słuchając podcastów, czy słuchając szkoleń, i to będzie miało największy wpływ na to, jacy będziemy.
To jeszcze o duchowości. Czy nauka i duchowość się kłócą?
Absolutnie nie. W świetle dzisiejszej nauki absolutnie duchowość i nauka idą w parze. Czy to będzie Greg Braden, czy Bruce Lipton, czy to będzie dużo innych naukowców, którzy dzisiaj studiują pole elektromagnetyczne i wszechświat i właśnie rzeczy związane między innymi z fizyką kwantową, jednoznacznie podkreślają, że te energie, które my mamy, często nazywane w wielu kulturach właśnie duchowością. I mój przykład, który ja osobiście uważam za bardzo istotny, aczkolwiek nie wszystkim musi się on do końca podobać, to jest to, że duchowość mamy wszyscy, bez wyjątku. Natomiast religijność jest domeną tylko pewnej grupy ludzi, czyli jednej strony mamy coś, co dotyczy wszystkich, a z drugiej strony mamy coś, co jest zorganizowane, poukładane i wręcz zarządzane korporacyjnie. Tak więc uważam, że duchowość i nauka dzisiaj absolutnie idą w parze i Joe Dispenza jest naukowcem zdecydowanie, natomiast bardzo dużo właśnie tych elementów związanych z energią są elementami, które są ewidentnie związane z duchowością, chociażby, żeby daleko nie szukać, zmiany w mózgu, które są powodowane na podstawie medytacji. A medytacja kojarzona jest jednoznacznie z duchowością, ale niekoniecznie religijnością, a zmiany w mózgu są mierzalne, czyli wiadomo, że to ma wpływ bezpośrednio naukowo na nasz sposób funkcjonowania.
Peter Kołakowski, przedsiębiorca z pasją do tematu szczęścia. Wracamy za chwilę.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Algorytm osobisty, Peter Kołakowski w naszym studiu. Bardzo mi się podobał przykład twojego syna w szkole muzycznej. Rozmawialiśmy o tym przez telefon 2 dni temu. Opowiesz proszę o nim?
Przykład syna ze szkoły muzycznej to jest zobrazowanie sposobu edukacji w świecie zachodnim. Więc to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy wszystkich w zasadzie krajów, które mają tak zwaną standaryzację edukacyjną. Czyli wszystkie osoby, które biorą udział w edukacji tej właśnie zestandaryzowanej, mają wspólne testy, mają wspólne egzaminy, mają wspólne rzeczy i podlegają wspólnej ocenie. Ponieważ jesteśmy różni jako ludzie, ten model edukacyjny został wprowadzony w latach, kiedy wprowadzano pierwsze fabryki, byli potrzebni ludzie, którzy będą posłuszni do tego, żeby wykonywać pewną ograniczoną ilość czynności i wykonywać ją powtarzalnie i będą gotowi przyjść rano do pracy, a wieczorem wrócić do domu zmęczeni. I w ten sam sposób skonstruowano szkołę, żeby wcześniej zacząć od 6 roku życia, żeby przyzwyczaić ich do tego modelu. Syn uzdolniony muzycznie, gra na perkusji, dał egzaminy do szkoły muzycznej i trafił na nauczyciela, który nie potrafił grać na perkusji. W klasie perkusji nie ma takiego wymagania, dlatego że szkoły muzyczne w Polsce przewidują uczenie uczniów do raczej filharmonii, gdzie są kotły, gdzie są ksylofony, wibrafony, ewentualnie werbel, natomiast nie zestaw perkusyjny, który się popularnie nazywa jazzowym. No, młody się rozwijał w tym kierunku, ja jako importer perkusji zapewniłem mu dodatkowe wsparcie od polskich perkusistów i efektem końcowym było to, że nauczyciel w 4 klasie nie wytrzymał presji, dlatego że sam nie umiał grać, inni uczniowie też chcieli się uczyć. No, i efekt końcowy był taki, że był po prostu problemem w szkole, nie dlatego, że miał zły słuch, nie dlatego, że nie miał zdolności, tylko dlatego, że po prostu wstawał w poprzek nauczycielowi, bo chciał się nauczyć to, co się uczy. Dzisiejszy świat to jest świat nauki indywidualnej. Dzisiejszy świat to jest właśnie podcasty, YouTube. Każdy z nas może wybrać sobie dziedzinę, w której jest fascynatem i się jej nauczyć. Możemy się nauczyć spawać, możemy się nauczyć jeździć samochodem, możemy się nauczyć wielu rzeczy po prostu oglądając filmiki na YouTubie, fotografii czy nagrywania dźwięku, czy każdej innej rzeczy. Dzisiaj jest światem kursów, dzisiaj jest światem indywidualnego rozwoju w kierunku, w którym my chcemy iść, a nie w kierunku zestandaryzowanym. Dlatego...
No ale to sami musimy poszukać tego na przykład w internecie, bo szkoła dalej, mam wrażenie, że może to się też już trochę pozmieniało, ale kształci dalej nas jako takie trochę automaty.
Dlatego, że w dalszym ciągu fabryki potrzebują pracowników, a społeczeństwo potrzebuje ludzi relatywnie posłusznych. Także absolutnie tak jest, że edukacja się nie będzie zmieniać szybko, natomiast każdy z nas jako indywidualny człowiek potrzebuje rozwijać się w kierunku, który jego fascynuje, kręci i być fachowcem na tyle, żeby z tego kierunku móc żyć. Nie jest dobrym pomysłem założenie, że będziemy żyli ze swojej pasji. Często to się kończy dramatem. Natomiast dobrym założeniem jest, że będziemy rozwijać swoją pasję mimo tego, że skończyliśmy szkołę lub mamy więcej lub mniej edukacji. Część osób, które na pewno będą robiły wywiady z tobą, ty będziesz robił z nimi wywiady, Tomku, będą to ludzie, którzy zdobyli sporo wykształcenia, lekarze, psychologowie, nauczyciele, może mają doktoraty, może nawet wyżej. I to jest wspaniałe, że ludzie chcą się uczyć w tym systemie i uważam, że to jest ważne. Natomiast lekarz praktykuje do końca życia. To znaczy, że praktyka medyczna polega na tym, że to, co wyniesie ze szkoły, to jest tylko cząstka. Potem musi
taka
się cały
baza.
Czas... Taka baza. Potem się musi dokształcać. Jeżeli zaprzestanie, to z tego nic nie będzie. Dlatego, że świat się cały czas zmienia. I my musimy to samo robić w naszym umyśle. Musimy rozwijać się, dostosowywać się do technologii. Dzisiaj większość z nas nosi większość swojego umysłu w swojej kieszeni.
W telefonie,
dlatego telefon jest mądry, a wielu ludzi głupich. Dlatego, że telefon zawiera dużo więcej informacji, niż my możemy w głowie pomieścić. I gromadzenie tych informacji w głowie jest bezsensowne. My potrzebujemy gromadzić rozwiązania, których telefon nie zrobi. My potrzebujemy być kreatywni, potrzebujemy potrzebujemy być ludźmi, którzy pomagają innym ludziom i budują wokół siebie środowisko, społeczeństwo, które będzie po prostu lepsze, w którym będziemy lepiej żyli.
Peter Kołakowski cały czas w algorytmie osobistym.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.
Algorytm osobisty, rozmawiamy o szczęściu, w studiu Peter Kołakowski, przedsiębiorca z pasją do tematu szczęścia. Witam ponownie.
Witam.
To na zakończenie naszej rozmowy jeszcze trzy kroki do szczęścia, jakbyśmy mogli podsumować. Pierwszy krok?
Myślę, że rozwój osobisty. Pierwsza sprawa to jest rozwój osobisty, czyli zrozumienie tego, tych mechanizmów. Można się tego nauczyć. Tak jak mówię na moim kanale, ja nie zajmuję się teologią, zajmuję się tylko i wyłącznie filozofią. Także jest dużo filozofii różnych dotyczących szczęścia, ale one są w miarę spójne. Warto zobaczyć, czy to będzie Nietzsche, czy to będzie Sokrates, czy Platon, czy Budda, czy Lao Tzu. Wbrew pozorom jest bardzo dużo spójności, także można się tego nauczyć.
Drugi krok?
Drugi krok to jest przeanalizować, myślę, siebie i popatrzeć na to, co zrobić, żeby od teraz być szczęśliwym. Nie od jutra, nie od wczoraj, od teraz. Rozpocząć swoje myślenie kategoriami cieszmy się z tego, co mamy, bądźmy zadowoleni z tego, co mamy, bądźmy szczęśliwi tym, co się dzieje wokół nas.
Trzeci
krok, pomagajmy innym. Pomagajmy innym w taki sposób, jak możemy. Nie każdy może na dużą skalę, nie każdy może to zrobić wszędzie, ale myślę, że każdy może pomagać komuś gdzieś. Okay? I myślę, że pomaganie innym daje zdecydowanie nam właśnie te składniki chemiczne produkowane przez mózg, które będą powodowały, że będziemy szczęśliwsi.
Peter Kołakowski, przedsiębiorca z pasją do tematu szczęścia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.
Tomasz Słodki, dziękuję, do usłyszenia. I na zakończenie, cóż, dużo szczęścia życzę. Wszystkiego dobrego.
Algorytm osobisty. Algorytm osobisty. To jest algorytm osobisty. Zaprasza Tomasz Słodki. Tomasz Słodki.